Jak w każdą niedzielę otaczamy Chrystusowy ołtarz, by czerpać z Niego prawdę, życie, nadzieję. Przychodzimy do Pana Boga, byśmy nauczyli, by uczyć się Jego patrzenia na świat, Jego wartościowania, byśmy robili to, co się Jemu podoba, a odrzucali wszystko, co sprzeciwia się Jego woli. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: za kogo uważają mnie tłumy? Oni odpowiedzieli: za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał. Zapytał ich: a wy za kogo mnie uważacie? Piotr odpowiedział: za Mesjasza Bożego. Wtedy surowo im przykazał i napominał ich, żeby nikomu o tym nie mówili. I dodał: Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć, będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w piśmie, będzie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. Potem mówił do wszystkich: jeśli kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie i niech co dnia weźmie swój krzyż i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, gdy Jezus modlił się, zapytał uczniów, jakby w tej modlitwie jeszcze, jakby nie przerywając tego kontaktu z Bogiem Ojcem, dlaczego Jezus podczas modlitwy zadaje to pytanie? Bo to jest bardzo ważne pytanie. To jest dla nas znak, że to jest jakieś bardzo zasadnicze pytanie, skoro Jezus to pytanie i udzielenie odpowiedzi taką ma dla. Za kogo uważają mnie tłumy? Nie pyta, kim ja jestem. Za kogo uważają mnie tłumy, czyli po tym poznaję, za kogo mnie ktoś uważa, po tym, jak mnie traktuje. Ale Piotr odpowiada: za Mesjasza Bożego, kiedy pytanie już jest sformułowane bardzo konkretnie: za kogo wy mnie uważacie? Za Mesjasza Bożego. Odpowiedź jest prawidłowa. Trzeba by się w zasadzie rozradować, że Piotr pojął tę prawdę, ale dziwna reakcja Jezusa. Bo on surowo zabrania i napomina, żeby nikomu o tym nie mówili. Surowo zabrania i napomina. Przecież Piotr dobrze odpowiedział. Kochani, żeby zrozumieć reakcję Chrystusa, trzeba spojrzeć na szerszy kontekst dzisiejszego czytania ewangelicznego. Mianowicie przypomnę Państwu, że to jest 9 rozdział i poprzednie wersety informują nas, że tak, apostołowie już są po pierwszej misji, na którą Jezus ich wysłał. I ta misja powiodła się świetnie. Wszystkich uzdrawiali, wyrzucali złe duchy. Dostali od Chrystusa moc. No po prostu wielki sukces duszpasterski. Herod się niepokoi. To też musiało być dla nich jakoś satysfakcjonujące, że tak narozrabiali, w sensie pozytywnym, że się Herod zaczął trochę już bać, co się dzieje, co to za ludzie. Kto to naucza, kto to daje taką moc. No i są po jeszcze jednym wydarzeniu, rozmnożenie chleba. Jezus pokazał swoją potęgę, nakarmił tłumy, jeszcze 12 koszów ułomków zostało. A więc jest sukces za sukcesem. Idzie wszystko świetnie, idzie wspaniale. I jeśli Piotr mówi: ty jesteś Mesjasz, to jakby chciał powiedzieć: ty jesteś wielki, ty jesteś potężny, ty jesteś silny. My tutaj zawojujemy cały świat z tobą. A Jezus mówi surowo: nikomu o tym nie mówcie. Dlatego, że on widzi, że oni jeszcze mają niepełny obraz Chrystusa, bardzo niepewny, a czego nie dostrzegają, czego nie słyszą, tego, co musi im przypomnieć. Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć, będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów, będzie zabity. Drodzy bracia i siostry, apostołowie widzą Jezusa jako Mesjasza bez krzyża. Jeszcze krzyża nie ma, jeszcze on jest tak po ludzku triumfujący. To można porównać do sytuacji, że ktoś z was, kochani, jest w jakiejś takiej duchowej, no nie powiem euforii, ale uniesieniu, jakimś takim w swoim mniemaniu dobrą drogą idzie, bo zerwał z grzechem, bo już się małżeństwo jakoś poprawiło, bo poznałem fantastycznych ludzi we wspólnocie modlitewnej, bo spotkałem jakiegoś księdza, który stał się dla mnie mistrzem duchowym. Jestem w ogóle naładowany taką pozytywną, powiedzielibyśmy, energią do kościoła. I teraz spotykamy człowieka, który przeżywa kłopoty i mówimy: słuchaj, stary, musisz wstąpić do tej grupy, musisz przyjść na pielgrzymkę, musisz to przeczytać, zobaczysz, jak ci się poprawi. Ja byłem w takiej samej sytuacji jak ty, zrobiłem to wszystko i dzisiaj jestem innym człowiekiem. I to będzie nie do końca prawdziwe, bo Bo jeśli będziemy przedstawiać Kościół jako miejsce, gdzie się ludziom robi fajnie, miło i rozwiązują się ich kłopoty, to będzie to Kościół bez krzyża. Będzie to niepełny obraz. Nie wiemy, czy drugi człowiek przeżyje to samo, co my przeżyliśmy. Nie wiemy, czy Pan Bóg nie ma dla niego innego kierunku trudniejszego. Musimy uwzględniać to, że każdy, kto chce wygrać, pierw musi przegrać, musi stracić swoje życie. Słyszeliście, drodzy bracia i siostry, nieraz takie porównanie z ogrodów zoologicznych, że się mówi, ogród zoologiczny chce sprowadzić jakieś zwierzę, ale pierw szykują dla niego wybieg. Specjalny wybieg, specjalny basen, specjalne jakieś tam nawilżacze, coś specjalnego, żeby to zwierzę tam mogło żyć. Otóż Pan Bóg przygotowuje nas na to, że kiedy przyjdzie do nas prawda o krzyżu, o porażce, o przegranej, to żeby ta prawda mogła w nas żyć. Żebyśmy nie byli zaskoczeni, że nam przysłali za duże zwierzę, które nam się w sercu nie mieści. A wielu ludzi tak mówi. Modliłem się do Pana Boga, nie przyszła odpowiedź, nie przyszło powodzenie. Jeszcze wręcz przeciwnie, zaczęło się gorzej w moim życiu dziać. To słowo, które do mnie dotarło, ta sytuacja, przez którą Bóg się odzywa do nas, mi nie odpowiada. Ja nie jestem z tego zadowolonym. Chrystus mówi, jeśli chcesz mieć nowe życie, nową orientację w świecie, nowe spojrzenie na świat, to stara orientacja, ta, którą świat wyraża słowami, lepiej być młodym, bogatym i zdrowym, niż starym, chorym i niezdrowym i biednym. To, co mówi się, że odnosi sukces ten, kto robi jakąś karierę, komu się wszystko w życiu powodzi, to jest ten świat, który chce nam koniecznie swoją mądrość wsączyć w nasze serca. Kto to jest chrześcijanin? Kiedyś jeden z księży użył takiego porównania. Chrześcijanin to jest taki człowiek, który jadąc drogą widzi znaki drogowe, które widzi tylko wierzący człowiek. Poganie mówią, patrz jaka autostrada, stary, jedź na pełny gaz. In vitro, aborcja, antykoncepcja, zobacz jak sobie życie uprościsz. Wjeżdżaj na autostradę, dociskaj gazu, otwórz szyber, dach i jedź. A chrześcijanin mówi, ale tu jest znak, zakaz wjazdu w aborcję, w eutanazję. Świat mówi, jaki zakaz wjazdu? Coś się pomyliło, tu nie ma żadnego znaku. Chrześcijanin to jest taki człowiek, który widzi znak, że trzeba skręcić w prawo i ominąć coś, co wydaje się z punktu widzenia ludzkiego bardzo atrakcyjne. Ale chrześcijanie to są ludzie, którzy jeżdżą dziwnymi drogami, świat się puka w głowę. Co wyście sobie ubzdurali? Tu nie ma żadnych zakazów, tu nie ma żadnych ostrzeżeń. Ale ci chrześcijanie, których się często nazywa głupimi, jakżeż daleko potrafią zajechać w pięknie swojego człowieczeństwa. Może ludzie niewierzący jakoś inaczej by na to spojrzeli, ale wydaje mi się, że dość powszechne jest uznanie, że takimi najbardziej błyskotliwymi, jeśli chodzi o piękno osoby ludzkiej, ludźmi na świecie w XX wieku, to Jan Paweł II, Matka Teresa, takie sztandary człowieczeństwa, sztandary wierności prawdzie, wierności człowiekowi. Zwróćmy uwagę, jak dochodzi do ludzi wiadomość, co Jezus robi i On się właśnie ich pyta, za kogo mnie inni uważają, to oni porównują do tych, którzy już byli na ziemi, że to jest Eliasz, że to jest Jan Chrzciciel. Nie mają takich pojęć jeszcze wtedy, nie mają takich wyobrażeń, które pozwoliłyby im przyjąć Chrystusa i prawdę, którą On przynosi w całej Jego pełni. Drodzy bracia i siostry, zdarzają się ludzie, którzy potrafią dać nieprawdopodobne świadectwo wiary. Ja wspomniałem tutaj te wielkie nazwiska, imiona, ale chciałbym się z wami podzielić wstrząsającym świadectwem wiary, które dał pewien młody człowiek w maju tego roku. Na pewno wielu z was słyszało. Tragiczny wypadek gdzieś w Jastrzębiu. W czasie, w nocy, nie groźny w sumie pożar, ale czad zabił matkę i czworo dzieci. Ocalał ojciec z jednym synem. Ojciec był w pracy, syn jakoś się obudził i wezwał pomoc, ale już było za późno. I potem był pogrzeb, na którym ludzie szlochali, 5 trumien w kościele. I pod koniec tej uroczystości, no mszy świętej, ten pan, ojciec i mąż tej zmarłej żony, poprosił o przeczytanie pewnego tekstu, który napisał. Nie stać go było na to, żeby to powiedział. I powiedział tak, napisał tak. Kiedy to się zaczęło, piątek 10 maja, ten pożar był właśnie w piątek 10 maja, czytania z dnia głosiły. Podobnie i wy teraz smućcie się, lecz ja znów was zobaczę i wtedy serce wasze będzie się radowało, a nikt nie pozbawi was tej radości. W owym dniu o nic nie będziecie mnie już pytać. Wtedy odeszły Justynka i Agusia. A potem przyszła sobota. W Ewangelii tego dnia czytaliśmy: ja wyszedłem od Ojca i przybyłem na świat. Teraz znowu opuszczam świat i wracam do Ojca. Wtedy w sobotę odeszła Asia i Marcinek, a była to Wigilia Wniebowstąpienia. 14 maja we wtorek ewangelista napisał: nazwałem was przyjaciółmi, gdyż dałem wam poznać wszystko, czego dowiedziałem się od Ojca. Wtedy we wtorek odeszła Małgosia. Co mówi ten Pan? Dziękujemy Bogu za to, że pozwolił nam stworzyć dom oparty na fundamencie wzajemnej służby, gdzie ty, żono, zawsze ciepła, czuła i piękna, byłaś jego ozdobą, a ja, czasami poszarpany szaleństwem życia, mogłem wtulać się w twoje ramiona i znajdować ukojenie w smutku. Dziękujemy za piękne, niezależne, mądre córki, takie jak ty, Asieńko, za Justusię, Małgosię, Agnieszkę. Dziękujemy sobie za synów, Marcinka i Wojciecha. Czuliśmy się kochani i to samo uczucie przekazaliśmy naszym dzieciom. Dziękujemy za wspólne poranki pachnące kawą, ciepłe ciasto, wieczory na ulubionej ławce. Dziękujemy naszym przyjaciołom. Asiu, Justynko, Małgosiu, Marcinko, Agnieszko są tu teraz z nami, otaczają nas swoją modlitwą, a mnie i Wojtka, nieutulonych w żalu, przeprowadzili w ostatnich dniach przez swoiste rekolekcje. A kiedy to się po ludzku kończy, Ewangelia dzisiejszego dnia głosi: ty pójdź za mną i poszliście za Panem, aby cieszyć się Jego szczęśliwością. To jest wstrząsające, co mówi człowiek, który stracił żonę i czwórkę dzieci. Poszliście za Panem, aby cieszyć się Jego szczęśliwością. Proszę zwrócić uwagę, pociechy ten człowiek szuka nie gdzie indziej, ale w Słowie Bożym. Kiedyś właśnie pewien pan zwierzał się księdzu, że jego żona poroniła, jest w szpitalu, jest w bardzo kiepskim stanie psychicznym. Ksiądz zapytał: i co pan robi? No idę, chodzę i ją pocieszam. Jak mogę ją pocieszam, żeby się nie martwiła, że jestem z nią? Że... Ksiądz mówi: te pocieszenia coś dają? Nie za dużo. To spróbuj, bracie, Słowa Bożego. Spróbuj spojrzeć właśnie z wiarą. Że nie środek uspokajający, kieliszek koniaku, rozmowa z przyjacielem, ale ta księga, która stoi na półce, zawiera żywe słowo, które może cię pocieszyć. Drodzy bracia i siostry, wszyscy będziemy przechodzić przez próbę wiary. Pan Bóg chce, żebyśmy znali doskonale kondycję naszej wiary, albo bardzo dobrą, wyśmienitą, albo że wiara jest nasza w opłakanym stanie. To można poznać po umiłowaniu krzyża. To jest jedyne kryterium chyba, które otwiera nam oczy szeroko i stajemy w prawdzie, czy usłyszałem naukę Chrystusa. Nie co ja wiem o Chrystusie, tylko jak ja go traktuję. Pamiętacie, kochani, czytanie sprzed tygodnia, jeszcze wrócę do niego na chwilę, kiedy ten faryzeusz zaprosił Jezusa na posiłek do siebie i nie dał mu pocałunku, nie obmył mu nóg, po prostu potraktował go byle jak. I ktoś powiedział: to prostytutka, ta cudzołożnica. Zobaczyła, jak oni Jezusa traktują i rzuciła mu się do stóp, żeby mu to wynagrodzić. Panie Jezu, ty jesteś taki dobry, ty jesteś taki kochany, a zobacz, jak oni cię tu potraktowali, jak sługę, gorzej jak sługę. I dlatego ona obmywa jego stopy łzami, wyciera włosami, całuje jego stopy, bo jej się żal zrobiło Pana Jezusa. Obyśmy oddawali chwałę Panu Bogu, traktując go bardzo poważnie, znajdując czas na modlitwę, znajdując czas na rozmyślanie, znajdując zawsze czas na dobre przeżycie liturgii eucharystycznej w niedzielę, obyśmy byli ludźmi żywej wiary, obyśmy te znaki Boże drogowe widzieli i zajechali rzeczywiście daleko, tam gdzie Bóg nas prowadzi, do swojego Królestwa w niebie. Amen.